Szanowni Państwo, pozdrawiamy z Lublina wszystkich słuchaczy audycji Czytać, aby być mądrym i zapraszamy na cykliczne spotkanie z panią Anetą Piątkowską z wydawnictwa Instytutu Edukacji Narodowej. Jeżeli zainteresują Państwa omawiane dziś publikacje, to wyczerpujące informacje o każdej z nich odnajdą Państwo na stronie internetowej www.praweksiążki.pl. Powtarzam, www.praweksiążki.pl. Witam pani redaktor. Jak zwykle rozpoczniemy od nowości. Dziś jest to przepiękna książka ojca Jacka Woronieckiego zatytułowana Królewskie kapłaństwo.
Królewskie kapłaństwo to wyjątkowa pozycja, która uświadamia nam wielką godność sakramentu kapłaństwa. Kapłan z ludu wzięty, dla ludu ustanowiony, jak mówi fragment listu do Hebrajczyków, to z jednej strony człowiek pozostający w szczególnej bliskości z Chrystusem, z drugiej, jak każdy śmiertelnik, podatny na słabość, pokusę, grzech. Ludziom tak łatwo przychodzi krytykować kapłanów, pomijać milczeniem spełniane przez nich po cichu dobro, a z taką skwapliwością piętnować ich rzeczywiste i urojone przewinienia. A przecież sam Chrystus zechciał, by właśnie przez nich, świętych czy słabych, gorliwych czy oziębłych, udzielana nam była łaska Boża.
Oprócz utworu Królewskie kapłaństwo, tom ten zawiera artykuł Kościół w oczach wiary. Ojciec Woroniecki ukazuje w nim, że pomimo wielu trudności, przez które przechodzi Kościół, zawsze pozostaje on instytucją Bożą, z której można czerpać, na której można się oprzeć i wzmacniać swe siły duchowe.
Przeciwnicy Kościoła chcieliby, żeby kryzys duchowy ogarniający cywilizację Zachodu doprowadził do końca Kościoła i jego misji. Jednak ci, co wieszczą upadek Kościoła, zapominają, że ciężkie chwile przeżywał on od początku swego powstania przez wszystkie wieki. Proszę posłuchać, co na ten temat pisze ojciec Woroniecki. Kto zamknie oczy wiary i tylko światłem przyrodzonym zechce historię Kościoła studiować, ten nieraz zapyta sam siebie, czyż to może być, aby był on instytucją Bożą ustanowioną dla naszego zbawienia? I stanie on wobec zagadki zupełnie nie do rozwiązania. Jak wytłumaczyć sobie wobec tego, że ta instytucja jedyna w dziejach świata przetrwała 19 wieków, wciąż się rozwijając? Jak wytłumaczyć sobie, że po okresach upadku znajdowała w samej sobie jakąś dziwną moc odrodzenia i że nieraz wtedy właśnie się odradzała, gdy wydawała się beznadziejnie skazana na zagładę, gdy wszystkie siły tego świata się przeciw niej sprzęgały?
Kościół przetrwał wiele burz dziejowych i wewnętrznych, wbrew wrogom, ale cały czas potrzebna jest jego apologia, czyli obrona.
My jesteśmy adwokatami Kościoła wobec świata. I by nie brakło nam argumentów, warto sięgnąć po książkę Królewskie kapłaństwo i Kościół w oczach wiary, ale też po inne, niezwykle piękne i wartościowe pozycje ojca Woronieckiego, takie jak katolicka etyka wychowawcza, umiejętność rządzenia i rozkazywania, czy gawęda o gawędzeniu. Po szczegółowy wykaz dzieł ojca Jacka zapraszamy na stronę internetową www.praweksiążki.pl do zakładki Nasi Mistrzowie.
Dla zrozumienia misji i roli Kościoła na pewno pomocna będzie znajomość miejsc, w których Kościół się rodził.
Ponieważ nie każdy z nas ma możliwość udania się do Ziemi Świętej, dlatego warto wybrać się w duchową podróż do miejsc, w których dokonała się historia naszego zbawienia. Na taką podróż zaprasza nas Zofia Kossak w książce Pątniczym szlakiem. Pielgrzymka do Ziemi Świętej jest jedyną w swoim rodzaju. To ziemia umiłowana i wybrana przez Boga. Ziemia, gdzie zrodziła się Ewangelia, w której tkwią korzenie naszej wiary. To powrót do kolebki wiary chrześcijańskiej i rodzącego się Kościoła. Książka Pątniczym szlakiem roztacza przed nami barwną wizję miejsc, ludzi i zdarzeń, które spotykamy na kartach Ewangelii. Wysłuchajmy fragmentu utworu.
Gdy Betlejem należy niepodzielnie do Dzieciątka Jezus, Jerozolima do Chrystusa z Golgoty i Góry Oliwnej, do Chrystusa Zmartwychwstałego, do Chrystusa Króla, Nazaret posiada samo dla siebie całą chrystusową młodość. Tutaj, w tej cichej dolinie, Chrystus spędził 20 kilka lat życia. Bose stopy wyrostka biegły skalną ścieżką, gdy szedł z matką w dół po wodę, do jedynej studni, tej samej, z której Nazaret czerpie wodę dzisiaj, bo studnie w Ziemi Świętej są rzadkie i wieczne. Stanąwszy pod starym łukiem cembrowiny, matka i dziecko czekali spokojnie, aż zaczerpną wodę bogatsi lub opiją się do syta wielbłądy zdążające z ruchliwego miasta Sychem do Kany lub Tyberiady. Doczekawszy się swojej kolei, Maryja stawiała sobie na głowie wielką, glinianą amforę napełnioną wodą i trzymając synka za rękę, pięła się z powrotem pod górę, smukła i prosta. Przed domem dobry ojciec, opiekun, siedząc w kucki na kamieniach, gładził cierpliwie nożykiem obrabiany w ręku kawał twardego oliwkowego drzewa. Wyrabiał niskie stołki o siedzeniu plecionym z palmowego łyka, sochy z korzenia sykomorowego, łęki do juków wielbłądzich, łyżki i stągwie na mąkę, ciesiołka, stolarka, nieznane w bezdrzewnej Judei, były zawsze rozpowszechnione w Nazarecie. I dzisiaj można tu jeszcze widzieć takie same, rozłożone na ulicy warsztaty, gdzie jedynie z pomocą noża, dłuta i gładziwa cierpliwi pracownicy wyrabiają takie same jak przed 1000 lat sochy. I dom sam nie różnił się niewątpliwie od tych, co czepiają się dziś stoku góry. Główna mieszkalna część wykuta w skale tworzyła niską, lecz chłodną i suchą grotę. Do niej przylepiony, murowany z kamienia, półdomek, nakryty płaskim dachem tarasem, z wąskim wejściem i dwoma otworami okiennymi. Wokół domu na stoku góry kwitły obficie wiosną czerwone anemony, drobne, różowe cyklameny, chyzop o srebrzystych liściach i żółte tulipany. Lata szły, lata mijały. Coraz starszy był Józef, pracowity cieśla siedzący niezmiennie przed domem przy swoim warsztacie. Maryja straciła dawno młodość i dziewczęcą swoją urodę. Tak szybko starzeją się kobiety na wschodzie. Coraz częściej syn wyręczał ją w domowej robocie, nie dbając o drwiny i śmiechy rówieśników. Niósł za nią wodę od studni. Patrzyła wtedy z miłością niewysłowioną na tego syna, tak pięknego, tak ukochanego, dorosłego już mężczyznę, niepodobnego do nikogo w świecie. Jeżeli w takiej chwili spojrzała na dobrze sobie znane okoliczne szczyty, to zdawały jej się one nagle przeobrażone i odmienione i coś do niej gadające. Tabor o przemienieniu, najbliższe groźne obrywisko o strąceniu, a porośnięta cyprysami górka o Matce Bożej struchlałej. Lecz Jezus nadchodził uśmiechnięty, siadał na ziemi wśród spędzonych już do zagrody owiec. Układały się wnet koło niego ciasnym wieńcem. Jagnięta garnęły mu się w ramiona, a myśli matki wracały ukojone do kądzieli. Żaden lęk nie mógł się ostać wobec jego obecności.
Wszyscy słuchacze Radia Maria z pewnością cenią ten wielki skarb, jakim jest wiara. Z tym większą troską patrzymy na manipulowane i podburzane przeciw wierze młode pokolenie. To nie są jakieś odległe od nas sytuacje. W każdej rodzinie znajdą się przykłady młodzieży przestającej chodzić do kościoła, na katechezę lub wręcz wyśmiewających się z praktyk religijnych. Co możemy w tej sytuacji zrobić?
Cały czas trzeba podejmować wysiłek kształtowania charakteru młodych ludzi, bo na tym polega główny problem, a współczesna pedagogika zupełnie zawodzi w tej kwestii. Dzieciom i młodzieży brakuje roztropności, łatwo ulegają emocjom, są niesprawiedliwi wobec starszych, nie mają odwagi, by przeciwstawić się grupie. Po prostu nie mają charakteru, inaczej mówiąc, brak im kardynalnych cnót męstwa, umiarkowania, sprawiedliwości i roztropności. A są to kwestie poruszane w katolickiej pedagogice od setek lat.
Jakie książki przybliżające zasady katolickiego wychowania możemy zaproponować słuchaczom?
Po pierwsze, książkę generałowej Jadwigi Zamoyskiej pod tytułem O wychowaniu, która jest doskonałym przewodnikiem po zasadach nie tylko katolickiej, ale uniwersalnej pedagogiki. Przecież dobrze wychowane dziecko, oprócz uprawiania sportów, znajomości języków i udziału w konkursach, powinno się dobrze zachowywać w takich kwestiach jak prawdomówność, szacunek wobec dorosłych, uczciwość względem innych ludzi. Książka O wychowaniu po prostu uczy, jak kształtować dobrego człowieka. Zaniedbania w tym zakresie zemszczą się na rodzicach bardzo szybko.
Może przeczytajmy jakiś fragment.
Wiadoma to rzecz, że pojęcia o uszanowaniu cudzej własności stopniują się w zależności od moralnego poziomu społeczeństw. Sądząc o społeczeństwie naszym, według tego, jak siódme przykazanie jest u nas pospolicie rozumiane i przestrzegane, wyznać by trzeba, że poziom naszego społeczeństwa jest niski, jak niski jest niestety ogólny poziom wychowania. Może liczba złodziei sądownie karanych nie jest większa w Polsce niż w innych krajach, ale skądinąd ileż to ludzi, rzekomo uczciwych, dopuszcza się codziennie ze spokojnym sumieniem mnóstwa drobnych niewierności, nie zdając sobie sprawy z tego, że przekraczają siódme przykazanie. Im dane przekroczenia w jakimś kraju i społeczeństwie są pospolitsze, tym ważniejszy jest obowiązek kształcenia sumienia w tym kierunku. Siódme przykazanie nie odnosi się wyłącznie do uszanowania cudzych pieniędzy, jak to niektórzy w siebie wmawiają. Ono zobowiązuje do uszanowania wszelkiej cudzej własności. Niech się dzieci wprawiają do szanowania własności nie tylko rodziców, nauczycieli, przełożonych, ale czy to wśród rodzeństwa, czy w szkole, niechaj każdy każdego własność sumiennie szanuje. Niech dzieci uczą się szanować rodzicielskie sprzęty. Może ktoś powie, że rodzicielskie mienie nie stanowi cudzej własności, ale gdzież się dzieci wprawią do uszanowania tego, co do nich nie należy, jeżeli nie u rodziców? Zwykle to, czego się nie nauczą pod względem sumienności w latach dziecinnych, tego nie nauczą się wcale.
Wiele cennych wskazówek znajdziemy także w książce profesora Mieczysława Krojca pod tytułem Rozwój psychiczny młodzieży. Proszę powiedzieć, dlaczego warto sięgnąć po tę pozycję?
Często martwimy się, że nasze dzieci nie rozwijają się prawidłowo. Znajomość zasad rządzących rozwojem psychicznym pozwoli na zrozumienie kolejnych etapów rozwoju, jego wspieranie, a przede wszystkim lepsze relacje. W przeciwieństwie do autorów współczesnych, piszących językiem trudnym i naukowym, profesor Krojc w książce Rozwój psychiczny młodzieży posługuje się językiem prostym i czytelnym, bazując na codziennych doświadczeniach i przykładach zaczerpniętych z życia. A współczesny maluch może intelektualnie rozwija się szybciej od swego rówieśnika sprzed 100 lat, ale psychiczne fazy jego rozwoju, jego potrzeby i napotykane trudności wiele się nie zmieniły.
Ta wiedza pomoże rodzicom uniknąć wielu błędów.
Fakt ten potwierdza autor we wstępie książki Rozwój psychiczny młodzieży. Bez znajomości głównych praw i faktów rozwoju psychicznego wychowawca nie będzie mógł w wielu wypadkach zrozumieć swego wychowanka, nie będzie wiedział, jak ma postępować, by trafnie i skutecznie pokierować powierzonym sobie dzieckiem, a nawet, co gorsza, często będzie postępował błędnie, niewłaściwie i wyrządzi mimo woli, wbrew najlepszym nawet intencjom, niepowetowaną szkodę swemu wychowankowi. Widzimy więc, jak wiele krzywd można wyrządzić dziecku bez znajomości jego psychiki. A książka Rozwój psychiczny młodzieży dotyczy nie tylko nastolatków, lecz także dzieci, począwszy od niemowląt.
Profesor Mieczysław Kreutz jest także autorem innej, bardzo ciekawej pozycji pod tytułem Kształcenie charakteru, wskazówki praktyczne. Na przekór dzisiejszym czasom, w których młodzież cechuje luz i niechęć do podejmowania wysiłku, autor zachęca do formowania swego charakteru i podaje konkretne, praktyczne rady, jak tego dokonać. Pisze m.in. o wpływie książek na psychikę młodzieży, ale uwagi te możemy przenieść także na gry, filmy czy seriale, które oglądają nasze dzieci.
W jednym z rozdziałów książki Kształcenie charakteru, wskazówki praktyczne, profesor Kreutz napisał: lektura ma bardzo duży wpływ na nasze postępowanie i może stanowić dla nas dużą pomoc w pracy nad sobą. Wobec tego trzeba czytać, ale co i jak? Nad doborem lektury należy dobrze się zastanowić, bo działanie jej może być obosieczne. Zarówno działają książki dobre, podnosząc nas wzwyż, jak i książki złe, ściągając nas w bagno moralne. Dziś modny jest pod tym względem liberalizm. Czyta się wszystko, ogląda wszystkie filmy, uczęszcza bez wyboru do teatrów i kabaretów, pocieszając, że dla czystego wszystko jest czyste. A to nieprawda i takie stanowisko jest nie tylko fałszywe, ale nawet szkodliwe. Nie można bawić się błotem i nie ubrudzić się. Zobaczmy, jakie są marzenia, pragnienia i cele dorastającej panienki, która naczytała się powieści dzieł erotycznych i romansów. Czy można z nią mówić o poważnej pracy dla dobra drugich, o poświęceniu i bohaterstwie? Jej w głowie tylko stroje, flirt i zabawa, a to jest równia pochyła, po której łatwo się stoczyć.
Niestety wielu rodziców uważa chyba, że nie należy interesować się tym, co czytają i oglądają dzieci. Ale profesor Mieczysław Kreutz, autor książki Kształcenie charakteru, to autorytet, profesor psychologii, który dobrze wie, jakie spustoszenia można uczynić w młodzieńczej psychice. Proponujmy więc do czytania młodym ludziom książki naprawdę wartościowe, mogące być drogowskazami na drogach ich życia. Przy tym nie muszą być to książki poważne, nudne. Na każdy wiek jest ogromny wybór lektur ciekawych, zabawnych, ale i mądrych. Taką pozycją jest książka Szukajcie przyjaciół autorstwa Zofii Kossak. Barwna relacja z dwóch harcerskich zlotów zwanych Jamboree na Węgrzech w roku 1933 i w Holandii w roku 1937.
Relacje Zofii Kossak stanowią porywający dokument dziejów polskiego harcerstwa, w którym utrwalony został czas jego świetności. Z obserwacji mijających dni, znaczonych turniejami, wycieczkami, śpiewem i ogniskami wielkiej skautowej wspólnoty, narodziła się jedna z najgłębszych refleksji na temat ideałów harcerstwa, która i dziś nie straciła swej aktualności. W pierwszej części książki Szukajcie przyjaciół odnajdziemy entuzjazm, atmosferę pełną szczęścia i braterstwa, prawdziwe święto młodości i przyjaźni. Nazwa drugiej części, Laska Jakubowa, oznacza przyrząd żeglarski do wytyczania kierunku. W czasie, gdy Europa pogrążała się w szaleństwie nazizmu, symbolicznie chciano młodzieży przekazać, że powinna szukać drogi ponad konfliktami.
Świetną pozycją Zofii Kossak dla młodzieży jest także powieść Gród nad jeziorem, której akcja toczy się jeszcze przed narodzeniem Chrystusa.
Gród nad jeziorem przenosi nas w czasy dawnej Słowiańszczyzny, czasów na wpół legendarnych, kiedy Europa nie znała jeszcze granic. Piękna to opowieść, jej barwny język oczarowuje, a niezwykle malownicze opisy pobudzają wyobraźnię. Ukazanie tajemniczych i srogich bóstw rządzących życiem pradawnych Słowian uzmysławia, jak wielkim szczęściem było nastanie chrześcijaństwa. Książka opowiada o mieście położonym na wyspie, którego mieszkańcy muszą zmierzyć się z napaścią nieznanych plemion. Drugim wątkiem jest piękna historia miłości Olszy i Miłosza. Dzieło Zofii Kossak śmiało można zaliczyć do najlepszych powieści opowiadających o tamtych, jakże tajemniczych i odległych czasach. Do powieści Gród nad jeziorem dołączona jest wersja dźwiękowa w nagraniu Andrzeja Gładysza. Wysłuchajmy jej fragmentu.
Rozdział 10. Poświęcona. Dzień był słoneczny i piękny, co stanowiło jeszcze jeden dowód przychylnego przyjęcia przez bogów ofiary. Jezioro było błękitne, a kwitnące po brzegach kaczeńce złote. Na przystani stał tłum ludzi, kto tylko żyw w grodzie. Rozległy się krzyki, że już brusalównę wiodą. Prowadzili ją obażercy, okryci końskimi skórami. Olsza szła blada, jak jej lniana szatka. Ręce z tyłu związane, żeby nie mogła wypłynąć. Spoglądała wkoło nieprzytomnie. Łódź była równie przybrana kwiatami, umajona baśkami wierzby i gałązkami jedliny. Miłosz stał na przodzie, z wiosłem w ręku. Pochwycił Olszę za rękę, wciągnął gwałtownie do środka i natychmiast odbił wiosłem tak silnie, że łódź odsunęła się o całą długość.
— Czekaj, czekaj! — krzyczał Żywoch. — Ja z tobą pojadę!
— Czółno nie wytrzyma!
— odkrzyknął Miłosz. W łodzi mówił do dziewczyny. — Nie patrz jak głupia! Już rzekłem, że cię nie utopię!
— Nie utopisz?
— Obiecałem przecież, że cię skrzywdzić nie dam! — odpowiedział niecierpliwie.
Niecierpliwość była wywołana falą, z powodu której łódź posuwała się zbyt wolno, lecz Olsza zamilkła. Choć groza natychmiastowej śmierci odsunęła się od niej, nie czuła tej wielkiej ulgi, jaką wywołuje ułaskawienie. Z bezmiernym żalem utkwiła wzrok w górze. Gdybyż tam, hen ponad obłokami, ponad siedzibą zawistnych, surowych bogów, znajdował się jakiś inny bóg, wielki, sprawiedliwy i miłosierny, taki, co by opiekował się pokrzywdzonymi, co by nie zwolił składać dziewcząt na ofiarę, co by usłyszał wołanie, nawet tak słabe jak jej.
Dzięki przyjętemu chrześcijaństwu zakończyły się te pogańskie zwyczaje. Na ich miejsce przyszła nowa, piękna obrzędowość związana z przeżywanym rokiem liturgicznym.
Przeradzające się dziś niejednokrotnie w zabawę obrzędy są częścią tradycji narodowej. Tradycji, której należy się poszanowanie i kontynuacja. Dlatego wznowiliśmy książkę Teresy Mazur pod tytułem Ojców naszych obyczajem. Ukazuje ona bogactwo tradycji, obrzędów i zwyczajów, różniących nieraz nawet sąsiednie wsie. Tradycje te giną, stare obrzędy, których sens znanikł już w ludzkiej pamięci, zamieniają się często w zabawę, ale dzięki temu dalej trwają. A o ile ta książka w jakiś sposób przyczyni się do ich przypomnienia i do przetrwania choćby jednego zwyczaju, spełni swój cel.
Książka Ojców naszych obyczajem w barwny i wesoły sposób opowiada o wyjątkowych tradycjach pozostawionych nam przez przodków.
Niestety, kultywowanie wspólnych obrzędów ustępuje obecnie oglądaniu wszystkiego w telewizji czy internecie. Przez to rozluźniają się więzi rodzinne, a najbliżsi stopniowo oddalają się od siebie. Starsi czują się samotni, mają trudność w nawiązaniu wspólnego języka z wnukami. Dzięki książce Ojców naszych obyczajem mamy możliwość wprowadzenia dziecka w świat polskich tradycji, pielęgnowanych i przekazywanych z pokolenia na pokolenie. A dzięki temu babcia i dziadek odkryją, jak wyjątkową rolę mają do spełnienia.
Dziękuję pani redaktor. A państwa zachęcam do wysłuchania fragmentu audiobooka Ojców naszych obyczajem, dołączonego do wersji drukowanej. Thank you. lato.
Oj, w lecie, oj, w lecie, słoneczko gorące. Pasła Kasieńka, gąseczki na łące.
Czas lata rzadko i przez nielicznych utożsamiany jest z całym przypisywanym mu przez kalendarz trzymiesięcznym okresem. W powszechnym pojęciu pora ta ograniczona bywa zazwyczaj do około 10 tygodni wakacji szkolnych, od pierwszych dni ostatniej dekady czerwca do końca sierpnia. W tych samych niemal ramach czasowych zamknęła lato tradycja ludowa, charakteryzująca się swoistym odmierzaniem pór roku w oparciu o cykl prac polowych, obserwacje przyrody i terminy świąt kościelnych. Zgodnie z ową tradycją, lato rozpoczyna się, gdy milkną słowiki i nadchodzą dni sianokosów, a dobiega końca po zwózce plonów żniwnych, w porze odlotu bocianów. Liczone w ten sposób trwa zatem od świętego Jana Chrzciciela do świętego Bartłomieja Apostoła, czyli równe 2 miesiące. Obchody Wigilii świętego Jana w wielu regionach kraju rozpoczynały się zbieraniem ziół. Dziewczęta o rannej rosie spieszyły na łąki lub do lasów po dziurawiec, bylicę, koniczynę, majeranek, krwawnik, miętę, rumianek, dziki bez. Wierzono, że zioła zerwane w tym dniu mają daną im przez świętego Jana Chrzciciela cudowną moc, zatem większą ich część suszono i stosowano jako leki we wszystkich chorobach ludzi i zwierząt. Pozostałe rośliny wiązano w bukiety i wraz z zjadłem, przygotowanym na świąteczną biesiadę, zabierano nad najbliższy strumień lub rzekę w pobliże lasu, na miejsce rozpoczynającego się o zachodzie słońca spotkania wszystkich kobiet z danej wsi. Dziękuję Państwu za ten wspólnie spędzony czas, w którym przedstawiliśmy książki Królewskie kapłaństwo ojca Jacka Woronieckiego, O wychowaniu generałowej Jadwigi Zamojskiej, Rozwój psychiczny młodzieży oraz Kształcenie charakteru wskazówki praktyczne Mieczysława Krojca, Pątniczym szlakiem Szukajcie przyjaciół oraz Gród nad jeziorem Zofii Kossak i ostatnia książka Ojców naszych obyczajem Teresy Mazur. Jeśli nie zdążyli Państwo zanotować tytułów książek, zapraszamy na naszą stronę internetową www.prawieksiążki.pl, gdzie znajdą Państwo wszelkie potrzebne informacje. Pozostajemy też do Państwa dyspozycji pod numerem telefonu 607 664 978. Powtarzam, strona internetowa www.prawieksiążki.pl i telefon 607 664 978. Kończąc naszą audycję, pragniemy jeszcze zwrócić się serdecznymi słowami do czcigodnego ojca dyrektora, który wczoraj świętował jubileusz 50-lecia święceń kapłańskich. Dziękujemy czcigodnemu ojcu za to nieugięte świadectwo Bożej służby, wiary, nadziei i miłości. Niech dobry Bóg udziela poprzez macierzyńskie serce Maryi siły, mądrości i odwagi na dalsze lata ewangelizacji. A modlitewną pamięcią ogarniamy także wspólnie obchodzących ten piękny jubileusz ojca Bolesława Słotę i ojca Stefana Karpetę. Dziękujemy za uwagę. Z Panem Bogiem.